Czas zacząć, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Jest godzina 12.10. Dzisiaj w poranku Wnet gościem na chwilę, co prawda, ale był Zbigniew Rau, czyli szef polskiej dyplomacji. To my o dyplomacji w tym wymiarze globalnym trochę teraz powiemy. Naszym gościem Krzysztof Wojczal, ekspert od spraw polityki, bezpieczeństwa polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Powiedział na antenie Radia Wnet szef polskiej dyplomacji, że Polska no, nie jest za tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się swego rodzaju dealem pokój za ziemię, czyli że Ukraina odda część swojego terytorium i wtedy dojdzie do pokoju. Oczywiście to było obwarowane różnymi zastrzeżeniami, chociażby tym, że dotyczy to nie polskiej, ale ukraińskiej ziemi, że to koniec końców Kijów będzie decydował, ale wydaje się, że taka wizja, że jednak ta wojna się tym zakończy, że jakieś oficjalnie uznane przez społeczność międzynarodową terytoria Rosja uzyska.
Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Zresztą od samego początku mówiłem, że będzie niezwykle trudno i niemal jest to niemożliwe, żeby strona ukraińska odzyskała na przykład terytoria Donbasu zajęte jeszcze w 2014 roku. Z dwiema dużymi aglomeracjami miejskimi, czyli Donieckiem i Ługańskiem, do odbicia których trzeba by było użyć naprawdę bardzo dużo sił i środków, no bo to trzeba oblężyć, okrążyć takie miasto i prawdopodobnie je szturmować. Także no do tego siły ukraińskie wydaje się, że nie mają odpowiedniego potencjału, co zresztą pokazują ostatnie tygodnie i miesiące, w których to trwają działania zaczepne strony ukraińskiej i widać, że no nie są chyba efekty tych działań tak spektakularne, jakby tego mogli oczekiwać wcześniej Ukraińcy. Także rzeczywiście wydaje się, że wojna może się skończyć w taki sposób, że Ukraińcy będą musieli się pogodzić z jakimiś stratami terytorialnymi, tylko pytanie jest jak wielkimi. I to nie jest kwestia najważniejsza w mojej ocenie z perspektywy interesów Polski czy z perspektywy interesów natowskich, bo jakby z tych perspektyw powinniśmy oceniać tę sytuację. Dla nas najważniejsze jest to, żeby nie doszło do trzeciej inwazji na Ukrainę, bo ewentualny deal z Rosją mógłby być takim czasem przejściowym, po którym po przygotowaniu się, lepszym przygotowaniu się przez Rosjan, Rosjanie znowu by ruszyli po swoje. A więc najważniejsze jest to, żeby zabezpieczyć Ukrainę przed tym scenariuszem trzeciej inwazji i gdyby takie zabezpieczenie można było uzyskać, to wówczas faktycznie rozmowy pokojowe miałyby sens. Na tą chwilę jednak wydaje się, że to rozwiązanie byłoby szalenie ryzykowne i dlatego Ukraińcy chcą walczyć do końca i dlatego na to też w tej chwili wyraża taką dosyć dużą determinację do tego, żeby wspierać stronę ukraińską do tego momentu, do którego trzeba będzie.
No właśnie, ale czy wspiera, by jakby zrobić szybki przegląd w ostatnich kilkunastu dniach postaw państw zachodnich? Oto oczywiście dużą informacją jest to, że w końcu przyjadą Abramsy. Gdzieś na początku jesieni mają się pojawić na Ukrainie amerykańskie czołgi, no ale poza tym już żadnych fajerwerków nie ma. Są tacy analitycy, którzy mówią, że jest pewne zmęczenie, pewne wstrzymanie dostawami sprzętu na Ukrainę, że no być może Stany nie cofną skali pomocy, ale więcej mogą już nie dać na przykład.
No panie redaktorze, no Stany Zjednoczone nie tak dawno, bo chyba 2-3 tygodnie temu zatwierdziły kolejny bardzo duży pakiet pomocy dla Ukrainy w zakresie dostaw sprzętu. To, że jadą Abramsy teraz na Ukrainę, to jest faktycznie jakaś nowość, no bo Amerykanie akurat czołgów jeszcze nie przekazywali.
Chociaż było to zapowiedziane, to nie jest jakaś ostatni jak fajerwerek, to jest po prostu realizacja tak, wcześniejszych zapowiedzi.
Tak. Tak, dokładnie. To jeszcze były uzgodnienia też przy okazji tego tematu koalicji Leopardów, prawda? I też tego stanowiska niemieckiego, gdzie strona niemiecka jako do zrozumienia, że uzależnia swoją pomoc w zakresie dostaw Leopardów od dostaw Abramsów ze strony amerykańskiej. Natomiast to zmęczenie, o którym pan mówił, z pewnością widać po stronie niemieckiej, bo ostatnio pokazała się jakaś informacja, z której wynikałoby, że stan przekazywania obiecanego przez Niemców sprzętu dla Ukrainy no jest wysoce niezadowalający, to znaczy no, Niemcy nie wypełniają swoich obietnic w tym zakresie. I tu rzeczywiście można mówić, chociaż to też nie jest niczym nowym, szczerze powiedziawszy. Tak więc no, te kwestie pomocy natowskiej, może temat się znudził, być może już przeszliśmy do porządku dziennego, tak samo jak do porządku dziennego przeszliśmy nad wojną, nad wydarzeniami na froncie, bo to się jednak gdzieś przecież obyło. Natomiast no, te dostawy jednak trwają i bez tego Ukraińcy już by wojny nie prowadzili. Także i z pewnością też te deklaracje na szczycie NATO w Wilnie również świadczą o tym, że strona natowska zachodnia faktycznie jest determinowana do tego, żeby Ukraińców wspierać dopóki, do kiedy to będzie potrzebne. A to jest niezwykle istotny sygnał, że to było w ten sposób powiedziane, z tego względu, że w mojej ocenie była to sygnalizacja, że to od strony ukraińskiej, to było zresztą wielokrotnie sygnalizowane przez poszczególnych decydentów z poszczególnych państw, że to od strony ukraińskiej będzie zależało, kiedy Ukraińcy będą chcieli rozpocząć rozmowy pokojowe i jakie będą chcieli w tych rozmowach uzyskać warunki. Także tutaj w mojej ocenie Kijów otrzymał bardzo dużo, to znaczy taką deklarację, że nie będziemy za Ukraińców decydować o losie ich państwa, czy o wyniku tej wojny, albo o wyniku pokoju, a jednocześnie wspieramy Ukrainę tak, żeby mogła na polu bitwy uzyskać jak najwięcej w celu później uzyskania dobrego pokoju.
Powiedział pan o tej kwestii niemieckiej, że Niemcy, ta pomoc przez Berlin obiecana nie jest takiej jakości, chyba nie jest takiej też skali, jaką kanclerz Scholz zapowiadał. W co grają Niemcy? Niemcy rzeczywiście zmieniły, dokonały kluczowego zwrotu w swojej polityce zagranicznej, czy cały czas kluczą?
To trudno na to pytanie odpowiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo z jednej strony widać, że decyzje polityczne niemieckie są zbieżne z kierunkiem dyplomacji amerykańskiej i natowskiej szerzej. Już z pewnością nikt się w Berlinie nie łudzi, że z Putinem będzie można dojść do jakiegoś porozumienia na linii Zachód-Rosja w najbliżej dającej się przewidzieć przyszłości. W kwestii energetycznej Niemcy rzeczywiście dokonały bardzo wiele w krótkim czasie, żeby się uniezależnić od gazu rosyjskiego, bo zbudowali dwa terminale LNG chyba w 3 miesiące. Z tego co kojarzę, także powiem szczerze, że ten brak wysyłania sprzętu na Ukrainę w obiecanej ilości dla mnie zastanawiający z tego względu, że tak naprawdę wizerunkowo wydawało się, że Niemcy chcą odzyskać zaufanie do tego państwa, czy do jego elit, czy też odzyskać utraconą wiarygodność, która jest przecież walutą na arenie międzynarodowej, nie tylko w oczach Ukraińców, ale i w oczach sojuszników i w oczach w ogóle regionalnych graczy tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast no, ta ostatnia informacja znowu totalnie podważyła te właśnie aspekty niemieckie. Także przyznam szczerze, że nie wiem, dlaczego to Niemcy robią, ponieważ w mojej ocenie w ich interesie jest w tej chwili faktycznie jakby nadbudowanie tego złego wizerunku, który sobie wytworzyli wcześniej i granie już pod swoją przyszłość, pod przyszłość Niemiec jako lidera europejskiego, Niemiec jako lidera, który będzie przyjmował odpowiedzialność za bezpieczeństwo na tak zwanej wschodniej flance NATO, czy też wschodniej flance Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że to powinno być strategią, ale być może jest jakaś inna cena w Berlinie.
A z drugiej strony w Polsce są dyskusje o tym, czy Berlin nie zamieni Warszawy jako najbliższy partner Kijowa na starym kontynencie, zwłaszcza jak się posłucha pana premiera Szmyhala, to można odnieść wrażenie, że te 18 miesięcy nic nie zmieniły w Kijowie i że dalej Kijów patrzy tylko i wyłącznie na Berlin jako głównego, podstawowego partnera w Unii Europejskiej i w Europie.
Tak, te sygnały ze strony ukraińskiej są dość rozbieżne, nazwałbym to w ten sposób. Trudno wyrokować, czy Ukraińcy rzeczywiście stawiają na priorytet, jeśli chodzi o kierunek niemiecki w polityce zagranicznej. Natomiast, bo są oczywiście wypowiedzi, które to sugerują, ale są też No były też wypowiedzi, które miałyby świadczyć o tym, że zacieśnia się partnerstwo między Polską a Ukrainą. Natomiast no widać, że te relacje ostatnio na linii Warszawa-Kijów nieco osłabły. Ten entuzjazm osłabł po obu stronach. I dla mnie to też jest zastanawiające z tego względu, że naprawdę Polska i Polacy poradzą sobie bez jakichś, powiedzmy, ciepłych sygnałów ze strony Kijowa czy Ukraińców. Natomiast pytanie jest, czy Ukraińców stać, czy stronę ukraińską stać na to, by nie posiadać w przyszłości tego, tej przyjaźni polskiej, nazwijmy to w ten sposób, chociaż oczywiście przyjaźni politycznie rozumianej stricte w zakresie interesów.
Ale to dlaczego Ukraina to robi? No bo wydaje się, że tutaj różne są akcenty. Osoby, które bardzo mocno kibicują Ukrainie, nawet widzą, tak jak pan minister Czaputowicz, były szef dyplomacji, widzą winę w zmianie polskiej polityki. No ale nawet ci najbardziej niechętni obecnemu polskiemu rządowi przyznają, że ukraińskie elity dolewają oliwy do ognia, a ci tacy analitycy, którzy nie kibicują specjalnie żadnej stronie politycznej, no wskazują, że Kijów porusza się w relacjach z Polską jak słoń w składzie porcelany.
Ja należę do tych właśnie ostatnich i tak bym to ocenił. Przy czym, tak jak już mówiłem, to raczej jest działanie na szkodę własnych interesów Kijowa, a nie na szkodę interesów polskich.
Ale to dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli interesy są jasne i zachowanie jest jasne, no to albo to jest przypadek i w Kijowie siedzą jacyś ludzie nie do końca rozgarnięci, leniwi o wąskich horyzontach, co no, inne sytuacje by świadczyły, że tak nie jest, albo robią to celowo.
No tak, panie redaktorze, to trzeba by było jakby mieć tą zdolność wnikania w myśli ukraińskich decydentów, natomiast no, osoby, które są bardzo przychylne stronie ukraińskiej, jakby starają się wytłumaczyć to w ten sposób, że Ukraińcy często nie wiedzą, że postępują, że ich działania na przykład są dla nas bardzo, bardzo znaczy, takie wyraźne, ale też mogą poruszyć w jakiś sposób naszą wrażliwość. No i, ale powiem szczerze, że po półtora roku takich bardzo bliskich relacji między Polską a Ukrainą, to ja bym się jednak spodziewał, żeby specjaliści i osoby, analitycy zajmujący się relacjami właśnie na linii Warszawa-Kijów, ci analitycy ukraińscy, żeby oni się jednak w końcu już doorientowali, zorientowali, jakie tematy są dla nas wrażliwe, na jakich tematach nam zależy i jak dbać o nasze relacje. I to, co najwyżej jest w takim najbardziej korzystnym wariancie dla Ukraińców, można to uznać za dalekie zaniechanie z ich strony i za nieumiejętność. Natomiast czy za tym kryje się coś więcej, no to trudno to sobie na to pytanie odpowiedzieć, nie wchodząc właśnie w głowy tych decydentów czy polityków. Powiem szczerze, że ja nie potrafię tego wyjaśnić, bo od strony takich czystych interesów, No to tak jak już mówiłem, no to nie jest dobre dla strony ukraińskiej, bo, no bo my sobie bez Ukraińców poradzimy, oni bez nas chyba raczej nie.
Mówi Krzysztof Wojczal, ekspert o spraw polityki międzynarodowej, o spraw bezpieczeństwa. A spójrzmy szerzej na konflikt na Ukrainie, bo to jest konflikt, który w zasadzie angażuje globalną opinię publiczną, a przede wszystkim globalnych polityków i decydentów. Format dyskusji, tam są i Chiny, szerzej państwa BRICS. Wydaje się, tutaj Chiny mogą być jakimś graczem, który wpłynie na kształt pokoju. Kijów nawet liczy, że Kijów liczy, że Pekin może być kluczem do pokoju, kluczem do zmuszenia Moskwy do zakończenia wojny.
Tak, ten wątek chiński przewija się już od kilku miesięcy, od zresztą wizyty Xi Jinpinga przecież w Moskwie. Natomiast ja nieustannie twierdzę, że Chińczycy nie są państwem, czy nie są stroną, która jest w stanie wygasić ten konflikt z jednej prostej przyczyny. Być może Chiny są w stanie wywrzeć jakąś presję na Rosję, aczkolwiek Rosjanie widać pokazują odporność, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, tak względem Zachodu, jak i względem Wschodu. I wydaje się, że decyzje Władimira Putina w zakresie prowadzenia wojny, zależą tylko i wyłącznie od niego i od jego postrzegania stanu Rosji, nazwijmy to w ten sposób, a nie od woli czy presji ze strony na przykład Chińczyków. Ale można sobie wyobrazić, że Chińczycy być może posiadają jakieś zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej, przecież importują gaz i ropę z Rosji i tak dalej, więc mają jakieś argumenty. Natomiast strona chińska nie ma zupełnie żadnego przełożenia na stronę ukraińską. A strona ukraińska jest w tej chwili tą stroną, która również nie chce podejmować rozmów pokojowych na niekorzystnych dla siebie warunkach. Także nie tylko Rosjanie dążą do kontynuowania konfliktu, ale również Ukraińcy nie są zainteresowani zakończeniem w nim tego konfliktu w taki sposób, jaki mógłby się dzisiaj zakończyć. A więc Chińczycy zupełnie nie mają w mojej ocenie przełożenia na stronę ukraińską w tym zakresie. W tym zakresie mogą mieć wpływ państwa zachodnie, bo to one wspierają Ukraińców i w działaniach i umożliwiają Ukraińcom prowadzenie dalszej wojny, a strona zachodnia, jak widać, chce pomagać Ukraińcom do kiedy to będzie potrzebne. Także wydaje mi się, że Chińczycy, strona chińska raczej nie jest w stanie zmusić Putina do zawarcia pokoju na niekorzystnych dla Putina warunkach. Bo tylko takie warunki niekorzystne dla Putina byłyby warunkami, na które zgodziliby się Ukraińcy.
To już trochę kończąc naszą rozmowę. Wróćmy na same pola bitew na Ukrainie. Wielu spodziewało się przełamania w ramach wiosennej ofensywy, istotnej zmiany linii frontu na korzyść Kijowa. To się nie zdarzyło. W tej chwili Kijów politycznie jest w trudnej sytuacji, bo wiele osób, chociażby Marek Budzisz na naszej antenie mówił, że de facto w tym momencie Kijów tą wojnę militarnie przegrywa.
Tak, to jest bardzo trudno ocenić. Ja to na to patrzę z perspektywy mniej kwestii militarnych, a bardziej być może takich szerokich, globalnych i trochę psychologicznych, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której Ukraińcy nie pompowaliby tego tematu swojej ofensywy i tej ofensywy by nie próbowali przeprowadzić, a mielibyśmy na froncie dokładnie ten sam stan rzeczy, jaki mamy dzisiaj, prawda? I wtedy nasze postrzeganie tej rzeczywistości byłoby zupełnie inne, to znaczy mielibyśmy to wyobrażenie, że to Rosjanie muszą tak jak to było dotychczas, tak jak to było do jesieni 2022, kiedy mieliśmy to przekonanie, że to Rosjanie coś muszą, oni muszą zdobywać na polu bitwy, muszą się posuwać do przodu, bo inaczej przegrywają. Czyli jeśli nie posuwają się Rosjanie do przodu, to przegrywają. Tak ocenialiśmy sytuację. Nawet jeśli te postępy były, ale były niewystarczające, dalej ocenialiśmy to jako porażkę Rosjan. W tej chwili jakby ta sytuacja się odwróciła, to znaczy Rosjanie stoją w miejscu i gdybyśmy nie wiedzieli o ofensywie ukraińskiej, bo to byśmy mówili, że Rosjanie przegrywają, bo nie zdobywają swoich celów strategicznych na tej wojnie. Ale postrzeganie się zupełnie zmieniło. I teraz presja jest po stronie, czy inicjatywa jest po stronie ukraińskiej. Oczekiwania w zakresie zmiany sytuacji na froncie leżą po stronie ukraińskiej. I teraz oceniamy tę sytuację jako porażkę ukraińską i to, że Ukraińcy sobie nie dają rady. A więc postrzeganie tego problemu, postrzeganie sytuacji na froncie bardzo mocno zależy od tego, kto posiada inicjatywę albo kto taką inicjatywę zapowiadał, że będzie posiadał. I teraz w mojej ocenie Ukraińcy, jest za dużo powiedziane, że Ukraińcy przegrywają ten konflikt, bo to tak nie jest, bo celem strategicznym dla Rosji wciąż jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą. Czy oni są w tej chwili bliżej tego realizacji tego zadania, czy dalej, w przeciągu 2-3 miesięcy. Rosjanie nie zrobili ani kroku do przodu w tym zakresie, a więc nie realizują dalej swoich celów. Natomiast to, co się zmieniło i to wydaje mi się, że się zmieniło na niekorzyść z inicjatywy samych Ukraińców, na niekorzyść Ukraińców, to jest to, że w tej chwili właśnie to postrzeganie zmieniło się na korzyść Rosjan. Rosjanie mogą mówić swojemu społeczeństwu i swoim żołnierzom, że sytuacja na froncie jest dobra, bo obroniliśmy się przed Ukraińcami, A musimy tylko utrzymać to, co zdobyliśmy, a przecież to nie jest ich cel strategiczny, ale tak mogą prowadzić narrację Rosjanie. W związku z czym łatwo jest wytłumaczyć władzom rosyjskim, swojemu społeczeństwu i wojskowym, że w interesie strony rosyjskiej jest wydłużenie tego konfliktu, zamrożenie być może jego, w każdym razie obronienie już dotychczasowych zdobyczy. I jeśli tak przedstawimy sytuację, jeśli tak przedstawimy cele operacyjne Rosji, że ich celami operacyjnymi w tej chwili jest utrzymanie tego, co zdobyli, to rzeczywiście w tym kontekście można powiedzieć, że Rosjanie wygrywają, bo utrzymują to co zdobyli. Dobrze. Ale w szerszym kontekście, w mojej ocenie, oni wciąż nie są bliżej swojego strategicznego zwycięstwa, którym jest przejęcie kontroli nad całym państwem ukraińskim.
To już ostatnie pytanie. Zamrożenie tego konfliktu, zamrożenie tych linii bojowych, jak są teraz, będzie sukcesem czy klęską Rosji?
Zamrożenie konfliktu na dzień dzisiejszy w mojej ocenie będzie niekorzystne bardziej dla strony ukraińskiej, ponieważ to będzie rodziło ryzyko, a raczej pewność tego, że Rosjanie ruszą jeszcze raz, ale w bardziej dogodnym momencie, kiedy oni będą lepiej przygotowani, natomiast Ukraińcy będą musieli czekać na to, co zrobią Rosjanie, a Rosjanie mogą zaatakować nie tylko w Donbasie, nie tylko na froncie południowym, ale mogą znowu ruszyć z kierunku białoruskiego, co może generować naprawdę poważne problemy pod względem planowania operacyjnego, pod względem obrony, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Także w mojej ocenie w tej chwili, jeśli taka sytuacja się utrzyma i jeśli Rosjanie stwierdzą, że przedłużenie konfliktu czy jego zamrożenie będzie dla nich z korzyścią i oni są w stanie przetrwać przez jakiś czas sankcje zachodnie, czyli że Rosja nie imploduje wewnątrz, bo oni mają własne problemy wewnętrzne niezwiązane jeszcze z wojną, a raczej ta wojna, koszty wojenne zwiększają te problemy wewnętrzne, to jeśli Rosjanie uznają, że są w stanie wytrzymać jako państwo prowadzenie tej wojny przez długi czas i będą to robić i wytrzymają rzeczywiście, to w mojej ocenie bliżej są zwycięstwa niż Ukraińcy.
Powiedział Krzysztof Wojczal, ekspert od polityki międzynarodowej, od polityki bezpieczeństwa, także między innymi autor książki Trzecia Dekada, która trwa właśnie, Trzecia Dekada XXI wieku. Książka cały czas jest jasna do nabycia i warta nabycia, chociaż bardzo obszerna, więc nie wiem, czy wakacji by Państwu wystarczyło do końca, żeby ją przestudiować. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 12:33. To zanim będzie ekonomia, to najpierw zagra zespół Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Piosenka Sługi za szlugi, a to piosenka związana z Rosją, ale napisana po tym, kiedy ta wojna się rozpoczęła w roku 14 i separatyści tak zwani, czyli de facto rosyjscy żołnierze zestrzelili holenderski pasażerski cywilny samolot. Bo im się coś tam pomyliło i odpalili rakietę. No i finał był tragiczny. Mentalność tych ludzi opisuje w piosence Maciej Maleńczuk.